Grunt to rozmowa. Audycja dla rolników.
Grunt to rozmowa to cykl audycji, które powstają we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziś wysłuchamy rozmowy Aleksandry Mieczyńskiej z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adamem Nowakiem o współpracy z Republiką Korei. Zapraszam, Karolina Kołacz.
Panie ministrze, Republika Korei jest od Polski odległa geograficznie, ale oczywiście ta odległość nie przeszkadza w tym, żeby współpraca gospodarcza pomiędzy państwami istniała. I ona istnieje. W obszarze rolnictwa, z tego co wiem, ma szansę na wzmocnienie. Jak ocenia pan tę perspektywę po wrześniowej wizycie w Republice Korei, po rozmowach, które się podczas tej wizyty odbywały?
Przede wszystkim Korea Południowa jest znaczącym, ale też zamożnym państwem na Dalekim Wschodzie, w Azji. To ponad 50-milionowy kraj, który jest zainteresowany importem polskiej żywności, ale to też kraj, w którym nowe technologie, w tym technologie wojskowe, nowe technologie informatyczne są na bardzo wysokim poziomie i z których to Polska w dużej mierze korzysta. Więc w ramach zachowania równowagi handlowej pomiędzy różnymi sektorami gospodarki, w tym bilansie handlowym, w zamian za te technologie i militarne, informatyczne, również sprzęt elektroniczny, który sprowadzamy, który w tym obrocie handlowym z Polską jest wymieniany, chcemy rozwijać eksport polskich artykułów rolno-spożywczych do Korei.
Panie ministrze, kto uczestniczył w forum biznesowym Polska-Korea zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu?
W forum biznesowym Polska-Korea 2025, który pod koniec września odbywał się w Korei, poza naszą delegacją, w której uczestniczyłem wraz z panem Krzysztofem Jarzdzewskim, głównym lekarzem weterynarii i przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej, oczywiście uczestniczył ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Korei, pan Bartosz Wiśniewski, ale też szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Andrzej Dycha, ale przede wszystkim przedstawiciele polskich firm, producentów żywności, ale też producentów innych asortymentów oraz zainteresowani współpracą z polskimi firmami, przedstawiciele koreańskiego biznesu, w tym największych organizacji zrzeszających wszystkich importerów w Korei. I cieszy mnie to, że wśród odbiorców, wśród Koreańczyków, którzy brali udział w konferencji, polska żywność, ale też ogólnie polskie produkty cieszą się wysoką renomą i dużym zainteresowaniem.
A jak dziś wygląda bilans wymiany handlowej między Polską a Republiką Korei? Jaki jest udział polskiego rolnictwa w tej wymianie?
No niestety ten bilans handlowy jest wyraźnie na naszą niekorzyść, a wpływ w głównej mierze ma na to znaczny import, znaczne zakupy wyposażenia militarnego dla polskiego wojska, bo warto przypomnieć, że Korea Południowa jest jednym z największych dostawców sprzętu wojskowego do Polski i dlatego ten import sprzętu wojskowego daje nam pewne argumenty w negocjacjach ze stroną koreańską, aby otwierać rynki na polskie produkty rolno-spożywcze. Zależy nam głównie na eksporcie polskiego mięsa drobiowego, zarówno tego przetworzonego termicznie, jak i nieprzetworzonego, polskich produktów mleczarskich oraz wołowiny, ale co ciekawe, na przykład polska czekolada czy inne produkty rolno-spożywcze cieszą się w Korei Południowej dużym zainteresowaniem, ale my w czasie naszej wizyty skupialiśmy się głównie na tych produktach rolno-spożywczych, które wymagają uzgodnień weterynaryjnych i otwarcia rynku koreańskiego na polskie produkty, bo nie na wszystkie produkty ten rynek jest jeszcze otwarty.
Co już od nas płynie do Korei, a co ma szansę na swoje miejsce na południowo-koreańskim rynku? I na ile ta wymiana jest równoważna? Czy ma szansę taką być?
Tak jak wspomniałem, w głównej mierze import opiera się z Korei na produktach wysokotechnologicznych, można powiedzieć, czy to jest elektronika, ale też zaawansowane technologie wojskowe. To jest kilkanaście miliardów złotych rocznie, które co roku zostawiamy w Korei, bo widzimy, że dziś potrzeby związane z bezpieczeństwem, ochroną polskich granic, związane ze wzmacnianiem polskiego potencjału obronnego, wymagają zakupów nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ale warto też powiedzieć, że Korea Południowa jest największym azjatyckim inwestorem na terenie naszego kraju. I jest to też taki kraj, z którym mamy wyjątkowo dobre relacje, jeśli chodzi o tą przestrzeń do inwestowania i dzięki temu klimat do rozmów na temat eksportu polskich produktów rolno-spożywczych jest sprzyjający.
Czy Republika Korei to jest perspektywiczny rynek zbytu dla polskiego rolnictwa?
Tak, Korea jest już teraz jednym z największych importerów polskiego mleka i produktów mleczarskich. W czasie naszej wizyty, między innymi w Ministerstwie Bezpieczeństwa Żywności i Leków oraz w Agencji Kwarantanny Zwierząt i Roślin, rozmawialiśmy na temat otwarcia rynku na kolejne przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty mleczarskie. Jest znacznym importerem polskiego drobiu. W czasie wizyty otwieraliśmy tę przestrzeń dla kolejnych zakładów eksporterów tego mięsa drobiowego z Polski, również dla eksportu mięsa drobiowego przetworzonego termicznie. I przede wszystkim zamknęliśmy kolejny etap otwarcia koreańskiego rynku na polską wołowinę. Czyli te wszystkie działania, które prowadzimy z partnerami zagranicznymi, w tym z Koreą Południową, są naszą odpowiedzią na te wyzwania globalne związane z nowymi umowami handlowymi Unii Europejskiej, tak żeby polskie produkty rolno-spożywcze, które cieszą się bardzo wysoką renomą na świecie, mogły być eksportowane do takich zamożnych rynków, jak właśnie Korea Południowa. I myślę, że to jest początek takiej szerszej ekspansji polskiego rolnictwa, też działań i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównej Inspekcji Weterynaryjnej do krajów azjatyckich, które doceniają walory smakowe, wysoki poziom bezpieczeństwa żywności, produktów właśnie z Polski i chcielibyśmy, aby stały się stabilnymi, dobrymi rynkami docelowymi, które pozwoliłby dziś w tej wyjątkowo trudnej sytuacji na polskich rynkach rolnych, gdy te ceny faktycznie są na niskim poziomie, zdobyć nam atrakcyjnych klientów, którzy by właśnie w zakresie importu polskich produktów odciążyli nasz rynek krajowy.
Panie ministrze, pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam naszych rolników, wszystkich konsumentów. Szczęść Boże!
Grunt to rozmowa.
Zapraszamy na skrót informacji dla rolników. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat przyszłości przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. To ważny etap prac nad modernizacją prawa unijnego. Przepisy powinny uwzględniać głos rolników, konsumentów i organizacji społecznych. Konsultacje są bezpośrednio związane z ogłoszoną w lutym wizją dla rolnictwa i żywności, w której podkreślono potrzebę lepszego dialogu między rolnikami, konsumentami i instytucjami unijnymi. Teraz każdy zainteresowany może współtworzyć przyszłe przepisy, mające kształtować standardy produkcji i dobrostanu zwierząt w całej Europie. Zmiany mają objąć m.in. dostosowanie unijnych standardów do zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym. Celem jest także większa spójność między zasadami obowiązującymi producentów w Unii Europejskiej i tymi, które stosuje się wobec importowanych produktów zwierzęcych i żywności. Do 12 grudnia w konsultacjach może wziąć udział każdy. Swoje stanowisko można przesłać przez stronę internetową Komisji Europejskiej. Do 28 listopada trwa nabór wniosków o wsparcie na rozwój małych gospodarstw, a do 28 października można starać się o pomoc na tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. W obu przypadkach wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARIMR. Szczegóły dotyczące obu naborów są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce aktualności. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenia określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego na rok 2025. Na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych ustalono wyższe stawki niż w poprzednim komunikacie. W przypadku płatności dla małych gospodarstw określono stałą kwotę wsparcia w wysokości 225 euro na hektar. Po przeliczeniu według wskazanego kursu kwota ta wynosi 960,70 zł. Stawki płatności w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt zostaną określone w późniejszym terminie. Tabela stawek do pobrania jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy potrzebują dziś konkretnych narzędzi finansowych i jasnych zasad wsparcia. Dlatego reagujemy na bieżące potrzeby sektora, zapewniając mu płynność i przewidywalność, podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej w Nadodrzańskim Dworze w Nowej Soli. W gronie samorządowców i osób odpowiedzialnych za rolnictwo chcemy rozmawiać o problemach polskiego rolnictwa. Nie boję się rozmów, także trudnych, bo temu ma służyć dialog, żeby wypracować najlepsze rozwiązania. Minister przypomniał, że uruchomione przez resort preferencyjne kredyty obrotowe z oprocentowaniem nieprzekraczającym 1% cieszą się ogromnym zainteresowaniem rolników. Minister zapowiedział szybkie wypłaty rekompensat i dopłat dla gospodarstw dotkniętych trudną sytuacją. Staraliśmy się, by jak najszybciej wypłacić rolnikom odszkodowania za szkody spowodowane anomaliami pogodowymi, chorobami zwierząt i klęskami żywiołowymi. W październiku pomoc trafi do rolników z Żuław, a w listopadzie do pozostałych regionów, poinformował.
Grunt to rozmowa. Audycja dla rolników. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.